Geopolityczny dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Wczoraj 21 lipca zostało opublikowane oficjalne oświadczenie wydane przez rządy Stanów Zjednoczonych i Niemiec w sprawie wsparcia Ukrainy, europejskiego bezpieczeństwa energetycznego i celów klimatycznych. No, mówi się ogólnie w dużym uproszczeniu, że jest to oświadczenie w sprawie Nord Stream 2. Myślę, że jest to swego rodzaju ważny dokument, który pokazuje zacieśniające się strategiczne partnerstwo Waszyngtonu i Berlina. Co do samego tytułu i wsparcia Ukrainy, to myślę, że jest to wsparcie iluzoryczne, że jest to pewna formuła dyplomatyczna. Już sam początek tego oświadczenia, który mówi o tym, że Stany Zjednoczone i Niemcy popierają suwerenność Ukrainy, integralność terytorialną, niepodległość i wybraną europejską drogę, no jest właśnie takim standardowym zwrotem, można powiedzieć, dyplomatycznym, takim zbiorem bardzo miłych dla ucha Ukraińców, dla ucha polityków w Kijowie sformułowań, ale dobrze wiemy, że wielkiego pokrycia w rzeczywistości to nie ma. Luty 2014 roku pokazał dokładnie, jak wyglądają te takie deklaracje i zapewnienia o wsparciu suwerenności państwa ukraińskiego. Ja tylko przypomnę, że w 1994 roku zostało przyjęte memorandum budapesztańskie, którego sygnatariuszami były m.in. Stany Zjednoczone, i w tym memorandum w zamian za zrzeczenie się, za pozbycie się przez Ukrainę broni jądrowej, państwa właśnie sygnatariusze tego memorandum zobowiązały się do właśnie stania na straży, tutaj można powiedzieć, niepodległości, integralności terytorialnej państwa ukraińskiego. Minęło niecałe 20 lat i Ukraina straciła całkiem sporą część swojego terytorium. Zatem tego typu sformułowania należy właśnie rozpatrywać w kategoriach pewnego rodzaju takich sformułowań dyplomatycznych. Natomiast interesujące jest to, że Niemcy zobowiązały się w tym oświadczeniu zintensyfikować wysiłki w formacie normandzkim, aby realizować porozumienia mińskie. Ja tylko przypomnę, że ten format normandzki jest niezwykle korzystny dla Rosji, ponieważ mamy tutaj do czynienia i z takim, można powiedzieć, mini koncertem mocarstw, gdzie Francja, Niemcy i Rosja debatują o właśnie przyszłości rozejmu, przyszłości być może nawet rokowań jakichś pokojowych w kontekście walk na wschodzie Ukrainy. Myślę, że jest to takie, można powiedzieć, oddanie inicjatywy w ręce rosyjskie. Jeżeli chodzi o te ogólne sformułowania, że Stany Zjednoczone i Niemcy są zjednoczone w swojej determinacji, aby pociągnąć Rosję do odpowiedzialności za jej agresję, czy też nakładać sankcje za jakieś kolejne działania agresywne, to myślę, że jest to po prostu również pewnego rodzaju taka figura retoryczna w tym zakresie. To oświadczenie, to wspólne, można powiedzieć, bez cienia wątpliwości, porozumienie z strony niemieckiej i amerykańskiej tak naprawdę kończy moim zdaniem spór między oboma państwami, jeśli chodzi o gazociąg Nord Stream 2. Ja tylko przypomnę, że decyzja o budowie tego gazociągu zapadła w roku 2015, a zatem bardzo niedługo po aneksji Półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską, bardzo niedługo po proklamowaniu Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Widzimy tutaj, że Niemcy konsekwentnie realizują politykę zbliżenia, strategicznego zbliżenia z Federacją Rosyjską, i mimo tych pewnych trudności, bym powiedział, na szczeblu dyplomatycznym, jeśli chodzi o relacje ze Stanami Zjednoczonymi, widać, że udało im się osiągnąć cel. Niewątpliwie tym porozumieniem, tym oświadczeniem z 21 lipca 2021 roku Stany Zjednoczone bardzo jasno komunikują nie tylko Berlinowi, nie tylko Moskwie, ale także swoim sojusznikom w Europie Środkowo-Wschodniej, że przyzwalają na finalizację gazociągu Nord Stream 2. A te zapewnienia o tym, że zarówno Waszyngton, jak i Berlin wspierają bezpieczeństwo energetyczne Ukrainy i Europy Środkowo-Wschodniej, w tym kluczowe zasady zawarte w tak zwanym trzecim pakiecie energetycznym Unii Europejskiej, no można moim zdaniem potraktować jako właśnie taki pewien element kolejnej gry, która ma na celu, można powiedzieć, przekonanie opinii publicznej, nie tylko zresztą w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, ale także w samych Niemczech, czy jeśli chodzi o część opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych, że te zapisy właśnie trzeciego pakietu energetycznego, który był przyjęty w 2009 roku, wdrożony w 2011, czy wszedł w życie w 2011 roku, a mówiący o tym, że tak powiem, ma być wymagany rynkowy dostęp do gazociągów, no jest pewnym, tak jak powiedziałem, elementem takiej narracji strategicznej. Nie przywiązywałbym do tego większej wagi. Dobrze wiemy, że w 2011 roku została oddana pierwsza nitka gazociągu Nord Stream, a w 2012 druga nitka, mówimy cały czas o gazociągu Nord Stream 1. Tutaj nie udało się ani stronie polskiej, ani innym państwom regionu zablokować tego gazociągu. Stany Zjednoczone również nie wdrożyły żadnych efektywnych działań w tym zakresie, także można to spokojnie potraktować. Zresztą od wielu lat o tym mówię, że jest to pewien element gry dyplomatycznej, pewien element negocjacji. Stany Zjednoczone już dawno zgodziły się na tę zacieśniającą się współpracę niemiecko-rosyjską. To jest kwestia oczywiście pewnych warunków i tego, w jaki sposób Stany Zjednoczone budują koalicję antychińską obecnie na świecie. Jeżeli chodzi o kwestię tego trzeciego pakietu energetycznego Unii Europejskiej, to faktem jest, że mamy tutaj do czynienia z rozdziałem dostaw od przesyłu gazu. To znaczy dostawcy gazu zarówno z Unii Europejskiej, jak i spoza niej, nie są dopuszczani do dystrybucji gazu. Te kwestie, zgodnie z którymi systemem przesyłowym gazu w krajach Unii Europejskiej mają zarządzać niezależni operatorzy, którzy mają dbać o konkurencyjny dostęp do gazociągów, jest takim, można powiedzieć, ogólną ramą i w żaden sposób moim zdaniem nie przeszkadza ekspandowaniu energetycznemu Federacji Rosyjskiej w Unii Europejskiej. Są oczywiście pewne utrudnienia, ale warto w tym momencie także nadmienić, że strona rosyjska, można powiedzieć, takimi kanałami nieoficjalnymi sondowała swego czasu bardzo mocno możliwość zbudowania Nord Stream 3, który nie podlegałby pod te wszystkie ograniczenia Unii Europejskiej. To, jak myślę, na razie jest w kwestiach pewnych takich dalekich perspektyw, ale nie można wykluczyć, że w przyszłości pojawi się na stole taka koncepcja właśnie Nord Stream 3. Natomiast jeżeli chodzi o, można powiedzieć tutaj, tranzyt gazu przez Ukrainę, co jest pewnym bardzo istotnym elementem bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa gospodarczego Ukrainy, to zarówno Stany Zjednoczone, jak i Niemcy zobowiązały się do, można powiedzieć, takich działań negocjacyjnych, działań dyplomatycznych, mających na celu kontynuowanie tranzytu gazu przez Ukrainę po roku 2024. Tutaj Niemcy zobowiązali się do wykorzystania dostępnych środków, aby o 10 lat przedłużyć umowę o tranzycie gazu przez Ukrainę. No i tutaj zobowiązały się do powołania specjalnego wysłannika do wsparcia tych negocjacji, tak aby rozpocząć je nie później niż 1 września tego roku. Ja tylko przypomnę, że 30 sierpnia tego roku ma się odbyć spotkanie Joe Bidena z Wołodymirem Zełenskim. Myślę, że to jest pewna kolejna figura retoryczna. To, że tutaj Niemcy, jak i Stany Zjednoczone deklarują taką pomoc mediacyjną w zakresie właśnie tych kontynuowania tranzytu gazu, wcale nie oznacza, że ten tranzyt gazu będzie kontynuowany. Nie znaczy w ogóle to, że nie może ta umowa zostać wypowiedziana jeżeli zostanie przedłużona w trakcie kolejnych 10 lat, więc jest to bardzo iluzoryczna, moim zdaniem, taka zapowiedź, też bardzo iluzoryczna gwarancja bezpieczeństwa dla państwa ukraińskiego. Osobny ważny, ważna część tego wspólnego oświadczenia niemiecko-amerykańskiego dotyczy walki ze zmianami klimatycznymi, przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. I tutaj oczywiście nawiązuje się i do kwestii porozumienia paryskiego, i do współpracy w zakresie różnego rodzaju polityki, technologii, jeśli chodzi o kwestie, można powiedzieć, obniżenia emisji CO2. Jest sporo mowy o różnego rodzaju inicjatywach, sektorowych inicjatywach na rzecz dekarbonizacji, o inwestycjach w transformację energetyczną, o rozbudowie nowoczesnych technologii energetycznych, no takich jak odnawialne źródła energii, wodór i czy mobilność elektryczna. W tym kontekście niewątpliwie w tym kontekście warto podkreślić, że takie wspólne oświadczenie bardzo mocno współgra ze strategią niemiecką, która jest określana jako Energiewende, czyli tym właśnie tą transformacją energetyczną, postawieniem bardzo mocno na odnawialne źródła energii, na energię elektryczną, odejście od węgla, dekarbonizację i odejście od energetyki jądrowej. Tutaj zarówno Amerykanie, jak i Niemcy zgodzili się co do nawiązania partnerstwa klimatyczno-energetycznego. Mówi się o stworzeniu takiego specjalnego filara, który wspierałby transformację energetyczną w gospodarkach wschodzących. Mówi się o koncentracji na wspieraniu Ukrainy i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w tym kontekście. Jak możemy to odczytywać, jak możemy to interpretować? No myślę, że tutaj Amerykanie udzielili bardzo, ale to bardzo mocnego wsparcia planom niemieckim. Dodajmy planom, które idą w poprzek planom i strategiom państwa polskiego, chociażby budowy elektrowni jądrowej. Wiemy doskonale, że Niemcy, czołowe siły niemieckie w Bundestagu są przeciwne w ogóle całemu planowi energetyki jądrowej w Polsce i takie postawienie sprawy w tym oświadczeniu, że oba kraje nawiązują partnerstwo klimatyczno-energetyczne, które ma wspierać transformację energetyczną właśnie na obszarze krajów Europy Środkowo-Wschodniej, niewątpliwie współgra z interesem niemieckim. Taka szybka dekarbonizacja bardzo mocno, moim zdaniem, uderzy w interesy gospodarcze państwa polskiego. Moim zdaniem zresztą to, co się dzieje wokół kopalni Turów, ma ciche przyzwolenie Niemiec i tutaj Niemcy wykorzystują także swoją silną pozycję w Unii Europejskiej do tego, aby wspierać Czechów, a jeżeli doszłoby do zamknięcia kopalni Turów, to niewątpliwie, moim zdaniem, najwięcej skorzystałby na tym kapitał niemiecki. Niemcy zobowiązali się do ustanowienia i administrowania specjalnym funduszem nazywanym Zielonym Funduszem dla Ukrainy, który ma właśnie wesprzeć ową transformację energetyczną Ukrainy. No myślę, że będzie to transformacja pod dyktando Niemiec. Myślę, że będzie to transformacja, która będzie uprzywilejowała, w tej transformacji będą uprzywilejowane firmy niemieckie właśnie związane z odnawialnymi źródłami energii. W tym kontekście Niemcy mają przekazać funduszowi taką początkową darowiznę w wysokości co najmniej 175 milionów dolarów. No i mają oczywiście także rozważyć taką perspektywę dalszego finansowania tego funduszu. Ten fundusz ma być właśnie nastawiony na promowanie energii odnawialnej, ułatwić rozwój technologii wodorowej i przyspieszyć jakby odejście od węgla. No, moim zdaniem tutaj jest to bardzo strategiczny plan mający na celu w dużej mierze uzależnienie gospodarki ukraińskiej od gospodarki niemieckiej. Jeżeli to się uda, to moim zdaniem Niemcy, jeżeli uda się w ogóle nie tylko w kontekście Ukrainy, ale w kontekście, można powiedzieć, podporządkowania transformacji energetycznej państw Europy Środkowo-Wschodniej interesom niemieckim, no to moim zdaniem będziemy mieli do czynienia z miękkim wdrożeniem geopolitycznej koncepcji Mitteleuropy, Europy Środkowej, właśnie pod egidą Niemiec. Tylko że oczywiście nie instrumentami politycznymi, nie instrumentami militarnymi, a instrumentami gospodarczymi, w tym oczywiście przede wszystkim energetycznymi i politycznymi, ale tymi, powiedziałbym, instrumentami miękkiej polityki, z wykorzystaniem także instrumentów wspólnotowych, polityki wspólnotowej. Jest tutaj deklaracja o wspieraniu dwustronnych projektów energetycznych ukraińsko-niemieckich. Mówi się także o powołaniu specjalnego wysłannika, który miałby się właśnie zajmować dekarbonizacją Ukrainy. Ma mieć zagwarantowane finansowanie w wysokości 70 milionów dolarów. No, moim zdaniem jest to bardzo, ale to bardzo korzystna inwestycja dla Republiki Federalnej Niemiec. Tutaj mówi się także, że Niemcy będą oferowały Ukrainie pomoc techniczną w integracji z europejską siecią elektroenergetyczną. W tym kontekście warto tutaj także podkreślić, że jest mowa w tym porozumieniu o zabezpieczeniu i zwiększeniu zdolności do przepływów rewersowych gazu na Ukrainę. Niewątpliwie jest to także w interesie Niemiec. W końcowej części tego oświadczenia mamy poparcie, czy też silne nawet poparcie dla inicjatywy Trójmorza. Natomiast nie sposób nie zauważyć, że jest tutaj wyraźnie mowa o tym, że Niemcy zobowiązują się do rozszerzenia swojego zaangażowania w tę inicjatywę, także z myślą o wspieraniu finansowym projektów inicjatywy Trójmorza w kontekście regionalnego bezpieczeństwa energetycznego i energii odnawialnej. Niewątpliwie widać, że od początku prezydentury Joe Bidena mamy do czynienia ze strategicznym partnerstwem amerykańsko-niemieckim, zakończeniem sporu o Nord Stream 2, oddaniu Niemcom, można powiedzieć, bez cienia przesady, wolnej ręki, jeśli chodzi o kształtowanie polityki bezpieczeństwa energetycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Mamy do czynienia z woltą amerykańską, w porównaniu do administracji Donalda Trumpa, jeśli chodzi o rolę i udział Niemiec w inicjatywie Trójmorza, czy w ogóle w stosunku do inicjatywy Trójmorza. Tutaj mamy do czynienia z bardzo jasnym stanowiskiem. Inicjatywa Trójmorza ma być projektem, ma być formatem wyłącznie w ramach Unii Europejskiej. Wyłącznie w ramach Unii Europejskiej. To jest, można powiedzieć, pójście na przekór tym intencjom, które miała strona polska, inicjując razem z Chorwacją tę inicjatywę. Tutaj niewątpliwie politycy polscy, zwłaszcza obóz prezydencki, że tak to ujmę, zwłaszcza Pałac Prezydencki, raczej chciał rozszerzania tej inicjatywy, rozszerzenia o nowe formaty, takie właśnie chociażby jak Trójkąt Lubelski. Natomiast myślę, że ostatni, szósty szczyt inicjatywy Trójmorza, który odbył się 8-9 lipca tego roku, któremu poświęciłem osobny dziennik analityczny, jest tego najlepszym dowodem, że ta inicjatywa staje się powoli instrumentem polityki nie polskiej, a polityki niemieckiej. Samo zresztą dopuszczenie Niemiec jako obserwatora do tej inicjatywy uważam, że było wielkim błędem i moim zdaniem, o czym już mówiłem wielokrotnie, jeżeli Niemcy zdobędą tutaj, można powiedzieć, taką silną pozycję w inicjatywie Trójmorza, a wszystko na to wskazuje, podzieli ona los takich inicjatyw jak Pentagonale, Hexagonale czy Inicjatywa Środkowoeuropejska. Interesy tych państw zostaną podporządkowane interesom gospodarczym i politycznym Republiki Federalnej Niemiec. Moim zdaniem to oświadczenie, to porozumienie niemiecko-amerykańskie oddaje tak naprawdę inicjatywę w tej części Europy Berlinowi. Jest moim zdaniem absolutnym końcem inicjatywy Trójmorza w takim formacie, w jakim zaplanował sobie to Pałac Prezydencki. I w tym kontekście warto także dodać, że zacieśnia się współpraca gospodarcza Niemiec i Ukrainy. Zacieśniają się relacje strategiczne między Berlinem a Kijowem, co stanowi bardzo istotny element, powiedziałbym, takiej tradycji myśli geopolitycznej niemieckiej. Myślę, że bez cienia przesady można powiedzieć, że Warszawa straciła jakikolwiek status takiego nieformalnego, w cudzysłowie, adwokata Ukrainy w Unii Europejskiej. To Niemcy, to Berlin jest dzisiaj takim adwokatem, to Berlin przejmuje taką wiodącą rolę, jeśli chodzi o no właśnie kwestie transformacji energetycznej, właśnie kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym w regionie. No i nie sposób na koniec nie zauważyć, że pozycja Polski w regionie absolutnie słabnie, że mamy do czynienia z coraz, powiedziałbym, silniejszymi takimi działaniami Niemiec na rzecz podporządkowania sobie gospodarczego państw regionu i te, można powiedzieć, takie mrzonki polskich polityków opartych na fantazjach, na sentymentach mocarstwowych, które odnosiły się do tradycji Międzymorza, do idei marszałka Józefa Piłsudskiego, nie mają absolutnie żadnego przełożenia na rzeczywistość, absolutnie nie korespondują z polityką realną, nie korespondują z rzeczywistością. Czas najwyższy zadać sobie pytanie, czy polityka jednowektorowa realizowana przez ostatnie dekady przez III Rzeczpospolitą jest polityką, która przynosi Polsce korzyść. No moim zdaniem nie. I rzeczywiście to porozumienie amerykańsko-niemieckie pokazuje, że dzisiaj Polska jest krajem marginalizowanym i czas najwyższy na to, aby zastanowić się, w jaki sposób mądrze prowadzić politykę wielowektorową. Moim zdaniem nie jest jeszcze za późno. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Państwu za uwagę.